Był późny wieczór, ten poniedziałek 28 lutego. Usłyszałem, że dwie kolumny wojsk rosyjskich przemieszczają się w rejonie Mikołajowa, gdzie w małej miejscowości pod tym miastem mieszkają Katia i Artem i ich córeczka Weronika, którzy są związani z naszym zborem. Tutaj byli, razem się modliliśmy, ślub tutaj przeżywali przed Panem, sobie obiecywali wspólną drogę. Odezwałem się do Katii i powiedziałem jej, że modlimy się o nią, że pamiętamy o niej w modlitwie. I ona powiedziała, że słychać, że jest coś niedobrze, ale po modlitwie, jak to powiedziała, Bóg zawsze z nami i daje spokój w serce. I wtedy od razu przyszły mi słowa psalmu 4, werset 9, gdzie jest napisane: spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Te słowa, natchnione słowa, są świadectwem Dawida, króla Dawida. Czy był to człowiek, który prowadził spokojny, osiadły, bezpieczny tryb życia? Oj, niekoniecznie. W psalmie 3 czytamy psalm Dawida, gdy uciekał przed synem swoim Absalomem. Panie, jak liczni są wrogowie moi, jak wielu powstaje przeciwko mnie. Wielu mówi o mnie, nie ma dla niego ratunku u Boga. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją i Ty podnosisz głowę moją. To jest właśnie świadectwo człowieka, który wielokrotnie musiał uciekać. Wielokrotnie też, gdy inni uciekali, on stawiał czoła, walczył, zmagał się i był świadomy, że nawet gdy czasem Bóg dopuszczał na niego rozmaite przykrości, to jednak wciąż czuwał nad jego losem. Był o tym głęboko przekonany. Jest takie miejsce w drugiej księdze Samuelowej zapisane, gdy właśnie Dawid uciekał przed swoim synem Absalomem, bo ten mu się zbuntował, przejął władzę. Wtedy rzekł Abiszaj, syn Serui, do króla: dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu królowi? Pozwól, że podejdę do niego i utnę mu głowę. Bo tam wystąpił pewien człowiek, który rzucał obelgi w stosunku do Dawida. Lecz król odpowiedział: co wam do tego, synowie Serui? Niech złorzeczy, gdyż to Pan nakazał mu złorzecz Dawidowi. W takim razie zaś któż może rzec, dlaczego to czynisz? Powiedział jeszcze Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług: jeżeli własny mój syn, który wyszedł z mojego łona, nastaje na moje życie, to cóż dopiero ten Beniaminita? Zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż Pan mu tak nakazał. Może Pan wejrzy na moją nędzę i przywróci mi szczęście w zamian za jego dzisiejsze złorzeczenie. Więc król Dawid miał dużo różnych przykrości w swoim życiu, ale nawet właśnie w takich najbardziej trudnych chwilach on ufał, że Bóg czuwa nad jego losem i Bóg wie, co robi, i on może w tym odpocząć. I właśnie dlatego napisał: w spokoju się ułożę i beztrosko usnę, to dzięki Tobie, Panie, czuję się bezpieczny. Ze świadectwa Dawida wynika, że jego poczucie bezpieczeństwa nie zależało absolutnie od zewnętrznych czynników. Chociaż uciekał, chociaż były burze, niepokoje, problemy rozmaite, nastawano na jego życie, to on spokojnie, czasem w jaskini gdzieś, niekoniecznie w pałacu, czasem w bardzo trudnych okolicznościach, jak zając pod miedzą, zasypiał i spał, bo wiedział, że dzięki Panu czuje się bezpieczny w każdych okolicznościach. I zastanawiałem się, jak przywołane wyznanie Dawida ma się do mnie. Czy ja też mogę tak powiedzieć? A czy bracia i siostry z Ukrainy mogą tak dzisiaj powiedzieć? A jeśli mogą, no to na jakiej podstawie mogą tak powiedzieć? I chciałbym, żebyśmy to świadectwo Dawida spróbowali zastosować do naszej teraźniejszości, do tego, co aktualnie dzieje się w naszym życiu, jak wygląda nasze doczesne życie. Otóż każdy z nas, mam nadzieję, że przynajmniej od czasu do czasu uświadamia sobie, jak kruche jest nasze życie, jak to, co wydaje się dzisiaj poczuciem bezpieczeństwa, może w jednej chwili zostać nam odebrane. I jeśli budujemy nasze poczucie bezpieczeństwa na właśnie takich rzeczach jak solidny dom, dobra pensja, silna armia, etc., to to w każdej chwili może gdzieś zniknąć. I dobrze jest, i ja staram się to w moim życiu praktykować, żeby świadomość tego, że moje życie jest kruche, w każdej chwili było połączone, przeplatało się ze świadomością wszechmocy i dobroci mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Błogosławić będę Pana, czytamy w Psalmie 16, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Oto świadectwo człowieka wierzącego. A faktycznie wiemy, że to Duch Jezusa modlił się tymi słowami, że nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. I jest w Słowie Bożym objawiona bardzo wyraźnie wielka prawda o Bożej ochronie, że Bóg jest mocen, aby chronić swoje dzieci. I tylko wtedy czujemy się bezpieczni i możemy się czuć bezpieczni, jeśli właśnie z tej ochrony korzystamy. Bo Słowo Boże mówi, jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach, wszak On i we śnie obdarza umiłowanego swego. Ta świadomość jest nam potrzebna, ponieważ jeżeli przestajemy w ten sposób patrzeć na nasze poczucie bezpieczeństwa, to narażamy się na to, że w pewnym momencie nasze możliwości okażą się niewystarczające i będzie rozpacz, lęk, będzie jakaś trwoga. I to schronienie, które otrzymujemy w ramionach Pana, ono jest powiązane wszakże ze stałym utrzymywaniem kontaktu z Bogiem. To nie jest tak, że mamy po prostu zapewnioną ochronę Bożą, bośmy tam kiedyś 20 lat temu wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa i tyle. I teraz Pan Bóg ma obowiązek chronić nas, bo jesteśmy w przymierzu z Nim, bo chrzest przyjęliśmy. Tę ochronę mamy z tego faktu, że trzymamy się blisko Niego, że jesteśmy z Nim na co dzień, że utrzymujemy relacje. Inna modlitwa Dawida z Psalmu 61. Wysłuchaj, Boże, błagania mego, zważ na modlitwę moją. Z krańców ziemi wołam do Ciebie w słabości serca. Wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie. Ty bowiem jesteś schronieniem moim, wieżą obronną przeciwko wrogowi. Chciałbym mieszkać w namiocie Twoim wiecznie, schronić się pod osłoną Twych skrzydeł. To sam Bóg jest ochroną, to sam Bóg daje to poczucie bezpieczeństwa. I faktycznie człowiek, który tak blisko żyje z Bogiem, że jego dusza na co dzień jest bardziej tam niż tutaj, że patrzy na to, co się dzieje z perspektywy nieba, z tego miejsca, skąd Bóg patrzy na tę ziemię, gdy człowiek jest tak blisko Boga, w takiej społeczności z Bogiem, że ocenia sytuację z Bożego punktu widzenia, że czuje to, co jest w sercu Boga i to, co jest w myślach Boga, bo zna Jego Słowo, bo Duch Święty go przepełnia. Gdy człowiek w taki sposób żyje na co dzień, to doświadcza tego błogosławieństwa i to nawet w podwójnym sensie. Jak w Biblii Gdańskiej jest powiedziane, w pokoju się i położę i zasnę, bo Ty sam, Panie, czynisz, że bezpiecznie mieszkam. Zwróćmy uwagę, że Dawid złożył to świadectwo, że on się w pokoju i położy i zaśnie. No bo wiecie niektórzy, jak to jest, że można się położyć, ale nijak zasnąć. I ludzie się męczą. Męczą się bardzo. To jest ważne, żeby móc się położyć, to prawda. Jak człowiek jest zmęczony, to patrzy, gdzie by tam choćby kawałek. Pamiętacie, jak w pociągu się jechało w latach 80., 70., gdzie by tutaj choćby na korytarzu trochę miejsca, żeby się położyć, żeby przynajmniej tak trochę się oprzeć. To jest błogosławieństwo, żeby mieć gdzie się położyć, ale jeszcze większe, żeby móc zasnąć, bo jak ktoś powiedział, możesz kupić łóżko, ale snu nie kupisz. I często ludzie się borykają, kiedy mają niepokój w sercu. Słyszymy, że niektórzy parę nocy nie spali ostatnio. Dawid, choć jak już wspomnieliśmy, miał bardzo burzliwe życie, to jednak takiego pokoju Bożego doświadczał, że mógł się położyć i mógł zasnąć. Tak jak Pan Jezus, jak to ostatnio Patryk głosił, że Jezus w czasie burzy spał w łodzi. No to jest majstersztyk, no nie? A jednak, ponieważ on był w relacji z Ojcem, był zupełnie spokojny, choć burza szalała wokoło. Kiedyś widziałem taki obraz zatytułowany Pokój. Jakiś wodospad szalejący, huk tej wody i pod tym wodospadem na takim występie skalnym gniazdko i mały ptaszek tam sobie spał. Artysta zatytułował ten obraz Pokój. Piękny obraz, przemawiający, że człowiek w największym jakimś zgiełku, gdy ma wewnętrzny pokój, może zasnąć. Mało tego, dzięki temu, że jesteśmy w Chrystusie, że wierzymy w Boga, tak jak Dawid wierzył w opatrzność Boga, w ochronę Bogą, dany nam jest dar też zdrowej beztroski. W Biblii Warszawsko-Praskiej ten sam werset jest oddany. Kładę się więc spokojnie i zasypiam, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że jestem beztroski. Beztroski, moglibyśmy to rozdzielić to słowo i napisać bez troski, bo faktycznie o to chodzi. Ale to również chodzi o to, że jesteśmy beztroscy w sensie, że nie gnębi nas jakaś chorobliwa troska, przesadna troska o różne rzeczy, bo trzeba się oczywiście troszczyć w granicach rozsądku w sposób zdrowy. Ale Biblia mówi nam, że wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. 1 Piotra 5,7. A Filipian 4,6. Nie troszczcie się o nic, dosłownie, a nie o jedną rzecz tam w oryginale jest. Ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Właśnie ten pokój Boży, który przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy blisko Boga, kiedy sercem trzymamy się Boga, kiedy myślami jesteśmy tam w okręgach niebieskich, tam, gdzie nasz Pan wydaje polecenia. Jeżeli duchem jesteśmy tam, to spokojnie patrzymy na to, co się wokół nas dzieje. Odpoczywamy w tej myśli. To wielkie błogosławieństwo, być pod tym parasolem ochrony Bożej. Zgadzacie się z tą myślą? Ale trzeba jednocześnie powiedzieć dzisiaj o tym, że można spod tego parasola ochrony Bożej wypaść. I że trzeba nam uważać, bo Biblia przestrzega nas przed tym, byśmy czasem przez naszą niewiarę, przez naszą samowolę, przez nasze grzechy nie stracili tego parasola ochrony Bożej. A jak mają ludzie bezbożni, jak oni się czują, gdy są poza ochroną Bożą? No to możemy obserwować. Możemy obserwować tych, którzy tej Bożej ochrony nie mają. I to są ludzie, którzy w chwilach trwogi nawet nie przychodzi im do głowy, żeby się ukorzyć przed Bogiem. Narasta w nich jeszcze większa złość i niewiara. I nie szukają pomocy u Boga, szukają pomocy u ludzi. A Biblia mówi, biada tym, którzy idą po pomoc do Egiptu, polegają na koniach, ufają rydwanom, że liczne i jeźdźcom, że bardzo silni, a nie obchodzi ich święty Izraela i nie szukają Pana. Biada takim ludziom, którzy w chwilach zagrożenia myślą o tym, że tylko inni ludzie mogą im pomóc, a nie myślą o tym, żeby się ukorzyć przed Bogiem i prosić Boga o ochronę. Trzeba żyć w bojaźni Bożej, nie znaleźć się czasem na celowniku Bożym, bo Bóg, gdy widzi bezbożność, gdy widzi niewiarę, gdy widzi samowolę, to w pewnym momencie może wziąć danego człowieka na swój celownik. A kiedy Bóg postanawia nad kimś wykonać wyrok, to już nie ma ucieczki. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia, a gdy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż. To tak jest, kiedy ktoś znajdzie się na Bożym celowniku. I mamy dobitne przykłady w Biblii właśnie takich sytuacji. Na przykład sąd nad Izraelem, ludem Bożym, wybranym ludem Bożym. W księdze Izajasza w 9 rozdziale czytamy, Pan posłał słowo przeciw Jakubowi i dosięgło ono Izraela. Lud je odczuje w całej rozciągłości. Efraim i mieszkańcy Samarii, ci, którzy w pysze i z dumą w sercu mówią, runęły cegły? Zbudujemy z kamiennych ciosów. Wycięto sykomory? Zasadzimy cedry. Pan jednak da przewagę nieprzyjaciołom Resina. Pobudzi on jego wrogów, Aram od wschodu, a Filistynów z zachodu i pożrą Izraela całą paszczą. Mimo to nie ustał jego gniew. Jego ręka jest wciąż wyciągnięta. Lud bowiem nie zwraca się do tego, który go smaga i nie szuka Pana zastępów. To jest wielka historyczna prawda o tym, co spotykało Izraela, lud Boży, który podpadł pod sąd Boży i nie było ucieczki, nie było możliwości. Ale na szczęście jest tak, że kiedy Bóg nawet wyciąga swoją karzącą rękę, dotyka swoje dzieci, to jednocześnie jest to ręka miłosierna, jest to ręka łaskawa. I to jest wielka pociecha i wielka nadzieja dla dzieci Bożych, że w chwilach konieczności sądu i kary Bóg dawał możliwość ludziom, dawał możliwość ucieczki, opamiętania się, nawrócenia czym prędzej. Czy są jakieś przykłady na to? Oczywiście jest całe mnóstwo takich przykładów. Na przykład bunt Koracha. Czytaliście w Biblii o buncie Koracha. Rozpoczęła się plaga z tego powodu. I czytamy w 4 Mojżeszowej 17. Aaron wziął kadzielnicę, jak mu powiedział Mojżesz, i pobiegł w sam środek zgromadzenia, gdzie już zaczęła się plaga wśród ludu. Nasypał kadzidła, dokonał przebłagania za lud, stanął pomiędzy umarłymi i żywymi i plaga została powstrzymana. Bóg musiał, bo jest sprawiedliwy, musiał wykonać swój sąd nad tymi ludźmi, którzy się buntowali, ale jednocześnie dał możliwość ratunku. Inny przykład, parę rozdziałów dalej, szemranie ludu na pustyni i plaga jadowitych węży. Czytaliście tę historię? I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Dobry i wspaniały jest nasz Pan, który nawet w sytuacjach, gdy musi wykonywać jakieś wyroki nad swoim ludem, że daje możliwość ratunku, że nawet w czasie karania Bożego lud Boży mógł liczyć na Boże miłosierdzie i szybkie przywrócenie bezpieczeństwa. Ale był warunek, trzeba było się ukorzyć przed Bogiem. Trzeba było uniżyć się przed Nim, przeprosić. I przy tej okazji, gdy mówimy o poczuciu bezpieczeństwa, które otrzymujemy od Boga, które zapewnia nam Bóg, to dobrze byłoby też pomyśleć chwilę o tym, że my, czerpiąc przykład od Boga, powinniśmy też sobie wzajemnie zapewniać poczucie bezpieczeństwa. Powiedzieliśmy już dzisiaj, że dzieci ufają rodzicom i zasypiają w ich ramionach. To piękny obraz, teraz często możemy taki obraz obserwować. Pasażerowie samolotu ufają pilotowi i zasypiają w samolocie. Widzieliście takie obrazki? Chorzy w szpitalu ufają lekarzowi i zasypiają wreszcie w szpitalu, bo wiedzą, że są już pod opieką lekarską. Uchodźcy ufają nam, że dajemy im bezpieczne schronienie. Niektórzy w kaplicy ufają mnie, że nie wygłoszę dzisiaj żadnej herezji. Chociaż dzisiaj to widzę, że nie bardzo. Dzisiaj to tak słuchacie uważnie, że czasem coś nie chlapnę. Tak. A jako naśladowcy Jezusa zdobywajmy zaufanie do siebie wzajemnie poprzez to, że w każdych okolicznościach będziemy się miłować wzajemnie, że będziemy postępować w sposób prawy, że będziemy stali, że będziemy cierpliwi i w ten sposób zyskujemy zaufanie i obdarzamy innych zaufaniem. I to jest bardzo ważne i praktyczne w życiu, żebyśmy mogli sobie ufać. Apostoł Paweł kiedyś napisał, raduję się, iż pod każdym względem mogę na was polegać. To jest wielka radość, kiedy wiesz, że w sytuacjach podbramkowych, sytuacjach trudnych są bracia i siostry, są ludzie, którym możemy zaufać, którzy nas nie zostawią w kłopocie. Wczoraj słyszałem takie słowa, budujące słowa z ust paru ludzi. Stwarzajmy braciom i siostrom w Chrystusie poczucie bezpieczeństwa. I pamiętajmy, że nie stworzymy tego poczucia bezpieczeństwa, jeśli sami jesteśmy rozgorączkowani, jeśli sami nie czujemy się pewni, jeśli sami zaczynamy reagować tak jak ludzie, którzy nie mają tego fundamentu w Chrystusie Jezusie. To jest czas. Ten czas jest też bardzo dobrym okresem, kiedy my jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa możemy wydać świadectwo i sobie nawzajem, i też światu, który nas otacza, że nasze poczucie bezpieczeństwa jest w Bogu. Naszym wielkim atutem jest wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, bracia i siostry. Im trudniej, im niebezpieczniej wokoło, tym wyraźniej widać ten atut, widać to dobrodziejstwo, jakie mamy z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, z powodu naszej nadziei w Nim. Nawet gdy Bóg czasem musi nas pouczyć, że nie wolno robić tego czy tamtego, to ponieważ korzymy się przed Bogiem i wyznajemy nasze grzechy przed Nim i korzymy się i uniżamy, to On swój sąd łagodzi, a czasem nawet natychmiast go zaprzestaje. Nawet w najcięższych chwilach mamy nadzieję w Bogu, jak to w Biblii pierwszego Kościoła jest powiedziane, ze spokojem mogę się kłaść na spoczynek i tak samo zasypiać, bo Ty sam, Panie, utwierdzasz mnie w nadziei. Wszystko na tej ziemi ma charakter przejściowy i jest krótkotrwałe. Chyba nie potrzeba tego mówić, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Dlatego też trzeba, byśmy zachowywali zdrowy dystans do tego, co nas otacza. Przypomnijmy sobie słowa nauki apostolskiej z pierwszego listu do Koryntian z 7 rozdziału. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Potrzebny nam jest ten zdrowy dystans do tego, co tutaj, co teraz, co doczesne. Do tego, co posiadamy, do tego, co planujemy, jakie mamy rozmaite pomysły i zamiary. Trzeba to zawsze o tym pamiętać, że to w każdej chwili może przeminąć, bo przemija kształt tego świata. Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa na końcu naszej drogi, na szczęście, będziemy mogli powiedzieć: w spokoju się położę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że mieszkam bezpiecznie. To jest drugie odniesienie tej myśli Słowa Bożego, odniesienie do progu wieczności. Bo dzisiaj możemy spokojnie się położyć i zasnąć, ponieważ w teraźniejszości mamy ochronę Bożą, gdy z Nim jesteśmy blisko. Ale my tu w naszym gronie, mam nadzieję, że wszyscy, albo przynajmniej prawie wszyscy, wiemy, że to miejsce, gdzie naprawdę się spokojnie położymy i odpoczniemy, to jest dom w niebie, to Królestwo Boże, do którego zmierzamy, o które się modlimy codziennie. Przyjdź, Królestwo Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje. Jeśli tak się modlimy świadomie, to przecież jeżeli zaczynają się dziać rzeczy, które by wskazywały, że to Królestwo już właśnie nadchodzi, to nie popadamy w panikę, tylko mówimy: Alleluja. To może już będzie już teraz, to może już w tym roku. Znajdę się w Królestwie Bożym, będę w niebie. Spokojnie się położę i zasnę, bo Ty, Panie, to sprawiasz, że już bezpiecznie mieszkam. Na zawsze w domu Ojca. Niedawno mówiliśmy o Królestwie Bożym i o tym, że wszystko powinniśmy na co dzień przeżywać z myślą o Królestwie Bożym. W tych dniach mocno zachwiały się naturalne podstawy naszego poczucia bezpieczeństwa. Dlatego staramy się wskazać, skąd brać poczucie bezpieczeństwa. Skąd my, ludzie wierzący, czerpiemy poczucie bezpieczeństwa. Chcemy to też wskazywać tym, którzy Pana nie znają, żeby się też zwrócili do Boga, żeby się nawrócili, żeby swoje serca oddali Chrystusowi, żeby pojednali się z Bogiem. Chcemy to robić i będziemy to robić, bo to jest dobry czas, by na to pytanie głośno odpowiadać. Skąd brać poczucie bezpieczeństwa? W Psalmie 121 czytamy: oczy moje wznoszę ku górom. Skądże przyjdzie mi pomoc? Pyta psalmista. Skądże przyjdzie mi pomoc? Może pytać dzisiaj nie jeden brat i siostra z Ukrainy i też my tak naprawdę na co dzień. A o ileż my jesteśmy bardziej bezpieczni niż oni? Dlatego, że nam premier powiedział, że jesteśmy bezpieczni? Skądże przyjdzie mi pomoc? I jest odpowiedź, chwalebna, prawdziwa odpowiedź. Moja pomoc nadejdzie od Jahwe, który stworzył niebo i ziemię. Jestem w Nim bezpieczny. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa już tutaj na ziemi doświadczamy wewnętrznej równowagi, spokoju. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. A co najważniejsze, któregoś dnia, wcześniej niż myślimy, staniemy na progu wieczności i spokojnie zaśniemy, aby odpocząć od wszystkich naszych teraźniejszych niepokojów. Powstańmy do modlitwy.